Moi drodzy, życie stawia nas w różnych sytuacjach. Przeżywamy chwile, które są związane z przeżywaniem euforii, szczęścia i chcemy, żeby te chwile trwały jak najdłużej, bo one są przedsmakiem niekończącego się szczęścia. Także dokładnie zdajemy sobie sprawę, że życie także przynosi inną zupełnie sytuację, kiedy czujemy, że życie ulatuje, że je tracimy. Czasami jesteśmy w postawieniu takich sytuacjach, gdzie my po ludzku nie znajdujemy żadnego rozwiązania, kiedy nasza zdolność do kalkulacji po prostu się wyczerpuje i po prostu jesteśmy w takiej sytuacji bez wyjścia. Jesteśmy ograniczeni w swoim myśleniu, także działaniu. To jest taki moment, kiedy pewne sprawy, kiedy jesteśmy już wyczerpani, musimy zawierzyć Panu Bogu. I dzisiaj liturgia słowa mówi nam, co to jest w ogóle zawierzenie i w jakich sytuacjach należy się zawierzać Panu Bogu. Ale także z dzisiejszej liturgii słowa możemy wyciągnąć budujące wnioski dotyczące relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. I z jednej strony łatwo jest nam mówić o zawierzeniu, a trudno jest zrozumieć w ogóle, czym jest zawierzenie. Ponieważ słowo zawierzenie znaczy po hebrajsku emuna i pochodzi ono od słowa emet, czyli prawda. Więc człowiek, który zawierza się Panu Bogu, jest szczery wobec siebie i wobec Pana Boga. Człowiek zawierzający się Panu Bogu to taki, który ma zdolność zwierzania się Panu Bogu ze wszystkiego, co przeżywa. A właśnie te sytuacje i szczęśliwe, i te trudne są bardzo prawdziwe. I trzeba się ze wszystkich spraw zwierzać się Panu Bogu. I tylko tyle na ten temat możemy powiedzieć o zawierzeniu. Proszę zobaczyć, że sytuacja nakreślona przez Księgę Królewską dotyczącej wdowy Sarepty Sydońskiej po ludzku była tragiczna. Nie do rozwiązania. Podobną sytuację także przeżywała wdowa z dzisiejszej Ewangelii pochodząca z Nain. Miała jednego syna, a był już on obumarły. I los pierwszej, drugiej kobiety był beznadziejny. W takiej sytuacji trzeba przyjść do Boga. Ale proszę zobaczyć przede wszystkim jeden szczegół. W jakiej sytuacji kobieta z Nain spotyka się z Jezusem? No właśnie, kiedy wynoszą jednego jej syna umarłego z miasta i cały pochód zmierza na cmentarz. I ten syn obumarły dla nas jest symbolem naszej rzeczywistości domowej. Bo może wśród nas są osoby bardzo bliskie. Jest w domu córka, syn, kogoś, kto obdarzamy miłością, a jednocześnie jest ta osoba obumarła duchowo. I tę osobę jakoś tracimy. Ona jakoś odlatuje. Nie możemy jej pomóc. Stajemy się wtedy bezradni. Wtedy inni pocieszają, służą nam jakąś radą. Ale wiemy, że ta osoba zaczyna być dotknięta marami duchowymi. Jesteśmy bezradni. Ale taka trudna sytuacja może być dla nas doświadczeniem działania łaski Pana Boga. Tylko możemy sobie postawić pytanie, dlaczego akurat w tym momencie ta kobieta z Nain spotyka Jezusa, kiedy już wynoszą jej syna obumarłego? I za tym się kryje jeszcze następne pytanie. Dlaczego my do końca walczymy ze swoimi własnymi siłami, do końca liczymy na nasze rozwiązania, ambicje, kalkulacje i dopiero w ostatnim momencie przychodzimy do Boga? Nawet wtedy, kiedy już jest za późno. Pocieszające jest to, że Bóg czeka na nas cały czas. Jezus zatrzymał się, dotknął Marii, cała sytuacja się zmieniła, bo cały pochód, procesja zmierzająca na cmentarz jednak zatrzymała się. Pojawia się tutaj jeszcze inny, bardzo ważny szczegół. Jezus dotknął, Mar i syn wstał i zaczął mówić. Na tym polegał proces wskrzeszania. Więc śmierć polegała na odwrotnym procesie. Syn zaczął mówić, a więc jego obumieranie polegało na tym, że on nie mógł dojść do słowa. Jego słowo nie było po prostu szanowane i respektowane. Może nie miał możliwości zwierzenia się matce, wypowiedzenia tego, co on przeżywa. I w ten sposób on obumierał na oczach matki, chociaż była miłość pomiędzy nim a matką. Jezus chce powiedzieć tej kobiecie, przestań patrzeć w ten sposób na swojego syna. Przestań o nim myśleć jako na przyczynę swojej żałoby. Przestań na niego patrzeć wzrokiem zmartwionym. I pojawia się bardzo ważny szczegół, że Jezus oddał dziecko matce. Dlaczego oddał? Dlaczego oddał? Żeby matka mogła otrzymać swojego syna, to wcześniej musiała go utracić. Także musiała ona uzyskać pewien gatunek wolności do swojego syna. Popatrzmy także na sytuację nakreśloną przez Księgę Królewską, którą wysłuchaliśmy w ramach pierwszego czytania. Jest wdowa, nie mająca męża, sama w domu. Ta sytuacja dla nas też jest także symboliczna. Wdowa, kobieta nie mająca męża. Może ta kobieta wykazywała się chęcią dominacji. Chciała wszystkim decydować, rządzić, decydować o losie domowników. I proszę zobaczyć, że w Księdze Królewskiej było napisane, i tak zostało przeczytane, że syn nie umarł, tylko przestał oddychać, a więc został jakoś zaduszony. Czym? Może przesadną miłością. A może syn zadusił się prawdą o sobie, bo kiedy byśmy poznali dokładnie historię Eliasza i wdowy Sarepty Sydońskiej, to później ten Eliasz pierwszy otrzymuje pożywienie od wdowy, później ona sama się posilia i na końcu jest karmione dziecko. Już dziecko nie jest bożyszczem, pupilkiem, tylko dziecko ma swoje miejsce. Jest dzieckiem dla tej matki, a nie całym światem. Księga Królewska dodaje, że jeszcze Eliasz trzykrotnie pochylał się nad dzieckiem i odmawia nad nim modlitwę. Więc Eliasz odmierza odpowiednią porcję miłości. Miłość, która szanuje wolność drugiego człowieka, wybór, powołanie, to jest miłość zdrowa. Taka miłość nigdy nie wyrządza krzywdy drugiemu człowiekowi. W piątek wieczorem wróciłem z zielonej szkoły. To był bardzo intensywny czas, ale bardzo ciekawy, prawda? No właśnie. Jedna dziewczyna mi mówiła właśnie z trzeciej klasy, nie z waszej, że ona ma już zaplanowaną całą przyszłość. Już ona będzie studiowała za granicą i chyba tam podejmie pracę. Dziecko z trzeciej klasy, szkoły podstawowej, już wie, że będzie studiowało za granicą. Już wszystko ma dokładnie zaplanowane, w każdym detalu. No gdzie jest przestrzeń wolności tego dziecka? Bowiem istnieje taki rodzaj więzi, która zniewala, która krępuje i która czasami zabija. A mimo wszystko te więzie wypływają z miłości. Moi drodzy, bowiem miłości nie uczymy się tak od razu. Nie mamy takiej zdolności, żeby spełniać oczekiwań drugiego człowieka i wszystkich pragnień. Po prostu tak się nie da. Bowiem życie rodzinne jest dla nas wielką tajemnicą, którą odkrywamy każdego dnia i każdej nocy. I Pan Bóg się nie obraża za to, że my, jako ludzie dorośli, w sposób niepełny obdarzamy miłością dzieci. I także Pan Bóg nie obraża się na dzieci za to, że w sposób niepełny obdarzają miłością swoich rodziców. Tylko miłości uczymy się codziennie, a więc każdy dzień jest dla nas eksperymentem, doświadczeniem, nauką. Tylko mamy uczyć się tej miłości od osób mądrych, ponieważ miłości uczymy się przez całe życie. Proszę zobaczyć, że wspaniałe cuda, wzruszające, dokonały się w środowisku rodzinnym, w domu. Jezus wchodzi do Piotra i tam uzdrawia teściową. Dzisiaj prorok Eliasz wchodzi do domu wdowy i tam uzdrawia młodzieńca. Jezus wchodzi do Kany Galilejskiej, znajduje się w przestrzeni rodzinnej i tam przemienia wodę w wino. Później Jezus idzie do domu Łazarza, Marty, Marii i tam odpoczywa. Człowiek, jeżeli chce zaakceptować siebie, to musi nauczyć się żyć w swoim własnym domu, ale także w domu rodzinnym. I musi, i podkreślam, czasami powrócić do domu rodzinnego w wolności, nie z przymusu, nie po to, żeby tam zamieszkać, ale żeby tam ofiarować miłość. I człowiek, który chce zaakceptować siebie, musi zbudować swój własny dom na gruzach także doświadczenia. Tylko pamiętajcie, jeżeli budujecie swoje własne domy, musicie się otrzeć o kruchość, bo to, co budujecie, budujecie na sposób ludzki, a to, co jest ludzkie, jest kruche. Dom jest taką przestrzenią, dosyć intymną, kiedy człowiek może zdjąć maski i obnażyć swoją własną słabość. W pracy nie pokażesz, że jesteś słaby, bo cię wygryzą, kopną ciebie ze stanowiska i ktoś inny wejdzie w to miejsce. W grupie, na studiach, w szkole nie pokażesz, że jesteś słaby, bo cię wyśmieją. Ale w domu możesz pokazać słabość, zdjąć maskę i doświadczyć uzdrawiającego dotyku. Czasami uczucia tłumi się w małych chłopcach i to jest wielka krzywda. Nie płacz, nie bądź mazgajem, bądź bohaterem, bądź herosem. Co ty, marzysz się? Prawdziwy chłop nie płacze. A później kobiety w dorosłości narzekają na swoich mężów, bo im mężowie nie okazują uczuć. A jak mają okazywać te uczucia, skoro te uczucia były tłumione już w dzieciństwie? Kiedy ja powracam do swojego domu rodzinnego myślami, wspomnieniami, to pojawiają się trzy takie bardzo ważne elementy. I myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie. Nie mówię o własnym domu, tylko o domu rodzinnym, bo to nie jest mój dom, tylko dom moich rodziców. I w związku z tym pojawia się tęsknota, pragnienie i lęk. Tęsknota za wspaniałym dzieciństwem, za beztroskim życiem, za zabawą. Wy to teraz przeżywacie, prawda, dziewczyny? No. Także pojawia się pragnienie, żeby pewne rzeczy się rozwijały, kontynuowały, które wyniosłem z domu rodzinnego. Ale także pojawia się lęk, żeby powtórnie nie przeżyć bolesnych momentów i zranień, które miałem w domu rodzinnym. Na Pomorzu jest takie powiedzenie: nie ma domku bez ułomku. To, co budujecie, jest bardzo kruche. Ale pamiętajcie, że dom to ludzie. To nie tylko okna, dach i ściany. Nawet kiedy się dba o zewnętrzny wygląd domu, także o jego wnętrze, o estetykę, to zawsze się pamięta o człowieku. Żebyśmy my się dobrze czuli w domu, jako rodzina, ja jako człowiek. Dzisiaj czasami ludzie dbają o dom ze względu na sąsiadów. A co inni powiedzą? A co sąsiadka powie o moim obrusie, jak zawiesiłam firanki i tak dalej, i tak dalej. Kiedy dba się o dom, to także się dba o człowieka. Amen.